Oczy szeroko otwarte.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, Radosław Wilczyński,
Witold Pizło.
Witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy w kolejnym odcinku audycji Oczy Szeroko Otwarte. Dziękujemy za odzew i liczne pytania, które pojawiają się na skrzynce mailowej bezpieczeństwo@radio.rzeszów.pl. Zachęcamy tym samym do pytań, sugestii dotyczących naszej audycji. Dzisiaj poruszymy kolejny temat, który wiąże się z bezpieczeństwem, ale temat, który bardzo mocno wkracza w nasze życie jako obywateli i w wiele przestrzeni tego życia, a mianowicie sztuczną inteligencję. Myślisz, że sztuczna inteligencja to jest szansa, zagrożenie? Jak to w twojej ocenie wygląda?
No właśnie, to jest chyba największy dylemat, który wiąże się z wprowadzaniem sztucznej inteligencji do naszego życia, ale może na początku dwa słowa o tym, co to w ogóle jest ta sztuczna inteligencja, bo operowanie tą nazwą jest bardzo, bardzo powszechne i coraz bardziej powszechne, a może nie do końca wszyscy zdajemy sobie sprawę, co to jest, bo sama nazwa sztuczna inteligencja niesie ze sobą takie przesłanie, że jest to jakiś twór, może nawet żywy, czy półżywy, może nawet podobny do człowieka, a jest to, proszę Państwa, tak naprawdę zbiór algorytmów, czyli oprogramowanie bardzo zaawansowane, wymagające bardzo dużych mocy obliczeniowych komputerów, które funkcjonuje trochę na zasadzie małego dziecka. Jak wiemy, małe dziecko na początku swojego życia uczy się, zbiera dane od tego, co samo doświadczy, od tego, co przekażą mu rodzice, od tego, co nauczy się w przedszkolu i później poddaje te informacje analizie. I podobnie można powiedzieć sztuczna inteligencja. Ta nazwa, ten element nazwy sztuczna jest bardzo znaczący, bo on wskazuje na to, że algorytmy te, czyli oprogramowanie, stworzył człowiek. I stworzył je po to, żeby żyło nam się lepiej po prostu, a nie gorzej.
Ja pamiętam w kontekście tego pytania, które zadałem, czy to jest szansa, czy zagrożenie, przywołuję tutaj wypowiedź jednej z osób, która jakiś czas temu brała udział przy rozwoju sztucznej inteligencji na pytanie, czy może nam sztuczna inteligencja zagrozić, to porównał to pytanie do obaw związanej tematyki z przeludnieniem Marsa, chociaż już po paru latach jego otoczenie w dosyć taki wstrzemięźliwy sposób wypowiadało się, że nie jest to niewyobrażalne, jeśli chodzi o zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji. Analizując to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jak twoim zdaniem ta sztuczna inteligencja w chwili obecnej wkracza w życie społeczne, na ile ona rzeczywiście może nam pomóc, a gdzie są te realne wymiary związane z zagrożeniem?
Tak, to jest bardzo ważne, żeby identyfikować te obszary, gdzie możemy ją wykorzystać z pożytkiem dla nas i społeczeństw i państw, i z pożytkiem globalnym oczywiście. Bez wątpienia branże, gdzie ta sztuczna inteligencja może być najbardziej użyteczna, przynajmniej na dzisiaj, to są branże, w których jest wiele procesów, które można zautomatyzować. Branże, w których jest bardzo dużo danych do analizy, które trzeba zebrać, potem przestudiować i wysnuć pewne wnioski. I gdybyśmy chcieli sprecyzować, jakie to mogłyby być branże, to z pewnością to jest branża związana z produkcją czy wytwarzaniem oprogramowania, branża finansowa, branża prawnicza i, co może wielu naszych słuchaczy zdziwić, również branża medyczna, ponieważ w medycynie wiele analiz opiera się na zgromadzeniu czy na pozyskaniu dużej liczby danych o danej chorobie na przykład i na podstawie analizy przypadków wysnucie wniosku, jak daną chorobę można leczyć.
W chwili obecnej In Silico Medicine, to jest taka firma z Hongkongu, wdrożyła już testy leku, który został kompletnie opracowany przez sztuczną inteligencję. Lek, z tego co pamiętam, ma pomóc w leczeniu chorób płuc i tam w zasadzie samistego zwłóknienia, jeśli się nie pomyliłem w tej medycznej terminologii, ale testy, te pierwsze, które zostały przeprowadzone, są obiecujące, więc tu jest, wydaje mi się, ten obszar, w którym można tą sztuczną inteligencję w sposób dobry wykorzystać.
Medycyna i farmaceutyka, o której tutaj wspomniałeś, to są dziedziny, które jak najbardziej, wręcz powiedziałbym, że potrzebują sztucznej inteligencji. Niedawno mieliśmy pandemię i przekonaliśmy się, jak szybko opracowywane były szczepionki. Oczywiście z dostępnych informacji wynika, że jedne były lepsze, inne były trochę mniej skuteczne, ale jednak tempo opracowywania szczepionek było zawrotne. Może ważna dygresja tutaj przy tej okazji, żeby naszym słuchaczom unaocznić jeszcze jeden aspekt sztucznej inteligencji, bo mam wrażenie, że w mediach ona jest bardzo gloryfikowana. Szanowni Państwo, dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, czym ta sztuczna inteligencja nie jest. nie jest oczywiście tworem biologicznym czy tworem ludzkim, to wiemy, ale z czym to się wiąże? No, z tym się to wiąże, że sztuczna inteligencja nie czuje, nie posiada i nie rozumie emocji, nie wie, co to znaczy idea, co to znaczy poświęcenie, inne uczucia wyższe, miłość, przyjaźń, jakie jest znaczenie religii dla ludzkości.
Wspomniałeś o uczuciach i o miłości, ale ostatnio też natknąłem się na dosyć ciekawą analizę dotyczącą wykorzystywania sztucznej inteligencji przez docelową badaną grupę wiekową mężczyzn, którzy posiadając profil na portalu randkowym przyznali, że wykorzystują sztuczną inteligencję, choćby na przykład do formułowania tekstów pisanych w korespondencji z osobami, którymi się potencjalnie interesują. Więc...
No tak, to pisanie tekstów sztucznej inteligencji wychodzi bardzo dobrze. GPChat tutaj jest jednym z wiodących wytworów.
Pytanie tylko, jaka jest skuteczność tego, nie?
Otóż to
w tym obszarze.
I czy to nie ma czasem zbyt krótkich nóg, takie podejście do sprawy?
Tutaj jakby przypomina się taki słynny sketch z wyśmienitym aktorem Markiem Kondratem, który podczas rozmowy z osobą, którą wyraźnie jest zainteresowany, przywołuje poezję Leśmiana, nawiązuje do obrazów Renoira, po czym ona wyraźnie znudzona i absolutnie nie rozumiejąca tego, co mówi, odchodzi od stołu, więc tutaj jestem ciekawy skuteczności sztucznej inteligencji w tym obszarze. Natomiast nawiązując też do tego, o czym mówisz, sztuczna inteligencja też może, wydaje mi się, mocno zweryfikować rynek pracy,
który
obecnie znamy, chociaż jak też pokazują analizy, rok 2023 jest to rok, kiedy prompt manager, czyli stanowisko, które związane jest ze sztuczną inteligencją, odnosiło chyba największe sukcesy, zwłaszcza na amerykańskim rynku, i stawki, które proponowane są tym osobom, które pracują w branży związanej ze sztuczną inteligencją, z tego co pokazują analizy, dochodziły do blisko 400 tysięcy dolarów rocznie, a prompt manager to jest niezwykle ważne stanowisko. Tutaj pewnie ci, którzy na co dzień używają sztucznej inteligencji, a zwłaszcza czatu GPT, doskonale rozumieją, że sztuczna inteligencja i odpowiedzi, które ta inteligencja udziela, są tym bardziej trafne, jeśli w odpowiedni sposób sformułujemy pytanie do choćby czatu GPT, a zadaniem właśnie prompt managerów jest umiejętne stosowanie języka po to, aby te odpowiedzi były jeszcze bardziej skuteczne.
Tak, tutaj zagrożenie dotyczy w pierwszym rzędzie branż, gdzie tworzy się teksty, więc branży reklamowej, branży dziennikarskiej, więc możemy powiedzieć, że i nas to może dotknąć, ale również, tak jak powiedziałem na wstępie, wszystkich tych branż, gdzie jest masa informacji do zebrania i do przeanalizowania. Tutaj sztuczna inteligencja jest po prostu lepsza. Człowiek jest w stanie zapamiętać ograniczoną liczbę informacji, danych i również w ograniczony sposób i w ograniczonym czasie ją przetworzyć. Tu to narzędzie, ten twór jest bezkonkurencyjny, ale jest po to, by nam służyć, a nie żeby działać przeciwko nam.
Sztuczna inteligencja to też taka płaszczyzna w obszarze geopolityki, w płaszczyzna wielkiej rywalizacji światowych mocarstw Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Wydaje mi się, że takim punktem zwrotnym była słynna rozgrywka. Przypomnij mi tą tradycyjną grę, w którą lubią się Chińczycy.
Pewnie masz na myśli grę w Go.
Dokładnie, kiedy to chiński mistrz tej dyscypliny przegrał ze sztuczną inteligencją i to chyba było punktem zwrotnym do tego, aby Xi Jinping jednak rzucił ogromne pieniądze na rzecz chińskich firm technologicznych, firm, których zadaniem jest właśnie rozwój sztucznej inteligencji i skuteczna rywalizacja w tym obszarze ze Stanami Zjednoczonymi i liderami tego typu rozwiązań, mam na myśli Google oraz Microsoft.
Tak, w przypadku Chin jest to o tyle teoretycznie łatwiejsze, że w Chinach społeczeństwo jest całkowicie podporządkowane i spenetrowane w cudzysłowie przez władzę. Nie ma wolności w rozumieniu zachodnim. Życie każdego obywatela jest prześwietlone. Wiemy przecież o tym, że są tam systemy punktowania dla każdego obywatela. Można dostać punkty karne nawet za przejście ulicy na czerwonym świetle. Bardzo popularne są aplikacje, które łączą w sobie funkcjonalności bankowe, czatów, mediów społecznościowych, co generuje i dostarcza do tych firm technologicznych ogromne ilości danych. A sztuczna inteligencja, żeby mogła być skuteczna, musi się karmić olbrzymimi ilościami informacji. Tutaj w tym przypadku o ludziach i o ludzkich zachowaniach i o zachowaniach społecznych, nie pamiętam.
Odwołując się do Chin i tego, co wspominasz, no w rękach chińskich rządzących, sztuczna inteligencja jest przede wszystkim doskonałym narzędziem inwigilacji. Natomiast odwołując się do tego, co się dzieje choćby na przykład za naszą wschodnią granicą, to musimy też zaznaczyć, że sztuczna inteligencja jest bardzo skutecznie wykorzystywana również na polu walki.
Tak, tak, bezwzględnie tak.
Zarówno do analizy pola walki, identyfikacji przeciwnika. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, to nie jest ostatnia audycja, w której poruszamy temat sztucznej inteligencji, na temat wykorzystania jej w szeroko rozumianej geopolityce czy też wojskowości. Będziemy mówić jeszcze podczas następnego odcinka audycji Oczy Szeroko Otwarte. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnej audycji. Za tydzień ja się z Państwem żegnam. Radosław Wilczyński.
Witold Pizło.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Oczy Szeroko Otwarte.